Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Henryka Sienkiewicza zatytułowanej Krzyżacy. Czyta Roch Siemianowski. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. W Tyńcu, w gospodzie pod Lutym Turem należącej do opactwa, siedziało kilku ludzi. Słuchając opowiadania wojaka bywalca, który z dalekich stron przybywszy, prawił im o przygodach, jakich na wojnie i w czasie podróży doznał. Człowiek był brodaty, w sile wieku, pleczysty, prawie ogromny, ale wychudły. Włosy nosił ujęte w pątlik, czyli w siatkę naszywaną paciorkami. Na sobie miał skórzany kubrak z pręgami wyciśniętymi przez pancerz. Na nim pas, cały z miedzianych klamr, za pasem nóż w rogowej pochwie, przy boku zaś krótki kord podróżny. Tuż przy nim za stołem siedział młodzieńczyk o długich włosach i wesołym spojrzeniu. Widocznie jego towarzysz, lub może Giermek, bo przebrany także po podróżnemu, w taki sam powyciskany od zbroicy skórzany kubrak. Resztę towarzystwa stanowiło dwóch ziemian z okolic Krakowa i trzech mieszczan w czerwonych składanych czapkach, których cienkie końce zwieszały się im z boku aż na łokcie. Gospodarz, Niemiec w płowym kapturze z kołnierzem wycinanym w zęby, lał im z konwi sytne piwo do glinianych stągiewek i nasłuchiwał ciekawie przygód wojennych. Jeszcze ciekawiej jednak słuchali mieszczanie. W owych czasach nienawiść, jaka dzieliła za czasów łokietkowych, miasto od rycerskiego ziemiaństwa znacznie już była przygasła. Mieszczaństwo zaś nosiło głowy górniej niż w wiekach późniejszych. Jeszcze ceniono ich gotowość ad concessionem pecuniarum. Dlatego też nieraz zdarzało się widzieć w gospodach kupców pijących za pan brat ze szlachtą. Widziano ich nawet chętnie, bo jako ludzie, u których o gotowy grosz łatwiej, płacili zwykle za herbowych. Tak więc siedzieli teraz i rozmawiali, mrugając od czasu do czasu na gospodarza, aby napełniał stągiewki. — Toście, szlachetny rycerzu, zwiedzili kawał świata — rzekł jeden z kupców. — Niewielu z tych, którzy teraz ze wszystkich stron ściągają do Krakowa, widziało tyle — odpowiedział przybyły rycerz. A nie mało ich ściągnie, mówił dalej mieszczanin. Wielkie gody i wielka szczęśliwość dla królestwa. Prawią też, i to pewna, że król kazał całą łożnicę królowej złotogłowem szytym perłami wysłać i takiż baldachim nad nią uczynić. Zabawy będą i gonitwy w szrankach, jakich świat dotąd nie widział. Kumotrze Gamrot, nie przerywajcie rycerzowi. — rzekł drugi kupiec. — Nie przerywam ja, kmotrze Eiretreter, tylko tak myślę, że i on rad będzie wiedział, co prawią, bo pewnie sam do Krakowa jedzie. Nie wróci mi tak dziś do miasta, gdyż bramy przedtem zamkną, a w nocy gad, który się w wiórach rodzi, spać nie daje, więc mamy czas na wszystko. A wy na jedno słowo odpowiadacie 20. Starzejecie się, kmotrze Gamrot. Ale sztukę wilgotnego sukna pod jedną pachą jeszcze dźwignę. Owa, takiego, co się przez nie świeci jak przez sito. Lecz dalszą sprzeczkę przerwał podróżny wojak, który rzekł. Pewnie, że w Krakowie ostanę, bom słyszał o gonitwach i rad w szlankach siły mojej popróbuję. A i ten mój bratanek także, który choć młody jest i gołowąs, nie jeden już pancerz widział na ziemi. Goście spojrzeli na młodzieńca, który uśmiechnął się wesoło i założywszy rękoma długie włosy za uszy, podniósł następnie do ust naczynie z piwem. Stary zaś rycerz dodał, wreszcie, choćbyśmy chcieli wracać, to nie mamy dokąd. Jakże to? Zapytał jeden ze szlachty. Skąd jesteście? I jak o was zowią? Ja zowie się Maćko z Bogdańca, a ten tu wyrostek... Syn mego rodzonego woła się Zbyszko. Herbu jesteśmy Tępa Podkowa, a zawołania Grady. Gdzieże jest wasz Bogdaniec? Ba, lepiej pytajcie, panie bracie, gdzie był, bo go już nie ma. Hej, jeszcze za czasów wojny grzyma Litczyków z nałęczami spalili nam do cna nasz Bogdaniec. Także jeno dom stary ostał, a co było? Pobrali, służebni za się uciekli. Została goła ziemia, bo i kmiecie, co byli w sąsiedztwie, poszli dalej w puszczę. Odbudowaliśmy z bratem, ojcem tego oto wyrostka, ale następnego roku woda nam pobrała. Potem brat umarł, a jak umarł, ostałem sam z sierotą. Myślałem tedy, nie usiedzę, a prawili podon czas o wojnie i o tym, że Jaśko z Oleśnicy, którego król Władysław po Mikołaju z Moskorzowa do Wilna wysłał, szuka skrzętnie w Polsce rycerzy. Znając ja więc godnego opata i krewniaka naszego Janka Stulczy, zastawiłem mu ziemię, a za pieniądze kupiłem zbroiczkę, konie, opatrzyłem się jako zwykle na wojenną wyprawę. Chłopca, co mu było 12 lat, wsadziłem na podjezdka i hej, do Jaśka z Oleśnicy. Z wyrostkiem? Nie był ci on wówczas nawet wyrostkiem, ale krzepkie to było od małego. Bywało w 12 roku. Oprze kuszę o ziemię, przyciśnie brzuchem i tak korbą zakręci, że i żaden z Angielczyków, którychśmy pod Wilnem widzieli, lepiej nie naciągnie. Takiż był mocny? Hełm za mną nosił, a jak mu przeszło 13 zim, to i pawęż. Już to wojny wam tam nie brakło, za przyczyną Witoldową. Siedziało książę u krzyżaków i co roku wyprawy na Litwę pod Wilno czynili. Szedł z nimi różny naród. Niemcy, Francuzy, Angielczykowie, do łuków najprzedniejsi. Czechy, Szwajcary i Burgundy. Lasy przesiekli, zamki po drodze stawiali i w końcu okrutnie Litwę ogniem i mieczem pognębili. Tak, że cały naród, który tę ziemię zamieszkuje, chciał już ją porzucić i szukać innej. Choćby na kraju świata, choćby między dziećmi Beliala, byle od Niemców daleko. Słychać było i tu, że wszyscy Litwini chcieli pójść z dziećmi i żonami precz, aleśmy temu nie wierzyli. A ja na to patrzył. Hej, gdybyśmy nie Mikołaj z Moskorzowa, nie Jaśko z Oleśnicy, a nie chwalący się, gdyby i nie my, nie byłoby już i Wilna. Wiemy, zamkuście nie dali. A nie daliśmy. Pilno tedy zważcie, co wam powiem, bom człowiek służały i wojny świadom. Starzy jeszcze mawiali, zajadła Litwa. I prawda, dobrze się oni potykają, ale z rycerstwem nie im się w polu mierzyć. Gdy konie Niemcom w bagnach polgną, albo gdy gęsty las, to o, co innego. Niemcy dobrzy rycerze, zawołali mieszczanie. Murem oni chłop przy chłopie w żelaznych strojach stają tak okryci, że ledwie psu bratu oczy przez kratę widać. I ławą idą. Uderzy bywało Litwa i rozsypie się jako piasek. A nie rozsypie się, to ją mostem położą i roztratują. Nie sami też między nimi Niemcy, bo co jest narodów na świecie, to u krzyżaków służy. A chrobre są. Nieraz pochyli się rycerz, kopie przed się wyciągnie i sam jeden jeszcze przed bitwą w całe wojsko bije jako jastrząb w stado. Christ! Zawołał Gamrot. Którzy też z nich najlepsi? Jak do czego? Do kuszy najlepszy Angielczyk, którym pancerz na wylot strzałą przedzieje, a gołębia na 100 kroków utrafi. Czechowie okrutnie toporami sieką. Do dwuręcznego brzeszczota nie masz nad Niemca. Szwajcar rad żelaznym cepem hełmy tłucze. Ale najwięksi rycerze są ci, którzy z francuskiej ziemi pochodzą. Taki będzie ci się bił z konia i piechotą, a przy tym będzie ci okrutnie waleczne słowa gadał, których wszelako nie wyrozumiesz, bo to jest mowa taka, jakobyś cynowe misy potrząsał. Chociaż naród jest pobożny. Przemawiali nam przez Niemców, że pogan i Saracenów przeciw krzyżowi bronimy i obowiązywali się dowieść tego rycerskim pojedynkiem. Ma się też takowy sąd Boży odbyć między czterema ich i czterema naszymi rycerzami, a zrok naznaczony jest na dworze u Wacława, króla rzymskiego i czeskiego. Tu większa jeszcze ciekawość ogarnęła ziemian i kupców, tak, że aż powyciągali szyję ponad kuflami w stronę Maćka z Bogdańca i nóż pytać. A z naszych którzy są? Mówcie żywo! Maćko zaś podniósł naczynie do ust, napił się i odrzekł. Ej, nie bójcie się o nich. Jest Jan z Włoszczowy, kasztelan Dobrzyński. Jest Mikołaj z Waszmuntowa. Jest Jaśko ze Zdakowa i Jarosz z Czechowa. Wszystko rycerze na schwał i chłopy morowe. Pójdą li na kopie, na miecze albo na topory, nie nowina im. Będą miały oczy ludzkie na co patrzeć i uszy czego słuchać. Bo, jako rzekłem, Francuzowi gardziel nogą przyciśniesz, a on ci jeszcze rycerskie słowo prawi. Tak mi też dopomóż Bóg i Święty Krzyż, jako tamci przegadają, a nasi pobiją. Będzie sława, byle Bóg pobłogosławił, rzekł jeden ze szlachty. I święty Stanisław, dodał drugi. Po czym zwróciwszy się do Maćka, jął rozpytywać dalej. Noże, powiadajcie, sławiliście Niemców i innych rycerzy, że chrobre są i że łatwo Litwę łamali. A z wami nie ciężejże im było? Zali równie ochotnie na was szli? Jakże Bóg darzył? Sławcie naszych! Lecz Maćko z Bogdańca nie był widocznie samochwał, bo odrzekł skromnie. Którzy świeżo z dalekich krajów przyszli, ochotnie na nas uderzali. Ale popróbowawszy raz i drugi, już nie z takim sercem. Bo jest nasz naród zatwardziały, którą to zatwardziałość często nam wymawiali. Gardzicie śmiercią, prawią, ale Saracenów wspomagacie, przez co potępieni będziecie. A w nas zawziętość jeszcze rosła, gdyż nieprawda jest. Oboje królestwo Litwy ochrzcili i każden tam Chrystusa Pana wyznawa. Chociaż nie każdy no umie. Wiadomo też, że i nasz Pan Miłościwy, gdy diabła w katedrze w Płocku na ziem rzucano, kazał mu ogarek postawić. I dopiero księża musieli mu gadać, że tego się czynić nie godzi. A cóż, pospolity człowiek, nie jeden też sobie mówi, kazał się kniaź ochrzcić. Tom się ochrzcił, kazał Chrystu czołem bić, to bije. Ale po co mam starym pogańskim diabłom okruszyny twaroga żałować, albo im pieczonej rzepy nie rzucić, albo piany z piwa nie ulać? Nie uczynię tego, to mi konie padną, albo krowy sparszeją, albo mleko od nich krwią zajdzie, albo w żniwach będzie przeszkoda i wielu też tak czyni, przez co się w podejrzenie podają. Ale oni to robią z niewiadomości i z bojaźni diabłów. Było onym diabłom drzewie i dobrze. Mieli swoje gaje, wielkie numy, konie do jazdy i dziesięcinę brali. Ani nie, gaje wycięte, jeść nie ma co. Dzwony po miastach biją, więc się to paskudztwo w najgorętsze bory pozaszywało i tam z tęskności wyje. Pójdzie Litwin do lasu, to go w chojniakach jeden i drugi za kożuch pociągnie. I mówi daj. Niektórzy też dają, ale są i śmiałe chłopy, co nie chcą nic dać, albo ich jeszcze łapią. Nasypał jeden prażonego grochu do wołowej mechery, to mu 13 diabłów zaraz wlazło. A on zatknął ich jarzębowym kołkiem i księżom franciszkanom na przedaż do Wilna przyniósł, którzy dali mu z chęcią 20 skojców, aby nieprzyjaciół imienia Chrystusowego zgładzić. Sam tę meherę widziałem, od której sprosny smród z daleka w nozdrzach człowiekowi wiercił. Bo tak to one bezecne duchy strach swój przed święconą wodą okazywały. A która chował, że ich było 13? Spytał roztropnie kupiec Gamrot. Litwin rachował, który widział jak leźli. Widać było, że są, bo to z samego smrodu można było wymiarkować, a kołka wolał nikt nie odtykać. Dziwy też to, dziwy! Zawołał jeden ze szlachty. Napatrzyłem ja się wielkich dziwów niemało, gdyż nie można rzec, naród to jest dobry, ale wszystko u nich osobliwe. Kudłaci są i ledwie który kniazie włosy trefi. Pieczoną rzepą żyją, nad wszelkie jadło ją przekładając, bo mówią, że męstwo od niej rośnie. W numach swych razem z dobytkiem i wężami żyją, w piciu i jedle nie znają pomiarkowania. Za nic zamężne niewiasty mają, ale panny bardzo szanują i moc wielką im przyznają. Że byle dziewka natarła człeku suszonym jaferem żywot, to i kolki od tego przechodzą. Nie żal i kolek dostać, jeśli niewiasty cudne, zawołał kum Eirtreter. Oto zapytajcie Zbyszka, odrzekł Maćko z Bogdańca. Zbyszko zaś roześmiał się, aż ława pod nim poczęła drgać. Bywają cudne, rzekł. Alboż ryngała nie była cudna? Cóż to za ryngała? Pochutnica jakowaś, czy co? Żywo! Jakże to? Nie słyszeliście o ryngalle? Pytał Maćko. Nie słyszeliśmy ni słowa. To przecie siostra księcia Witoldowa, a żona Henryka księcia Mazowieckiego. Nie powiadajcie. Jakiego księcia Henryka? Było jedno książę mazowieckie tego imienia elektem płockim, ale zmarło. Ten ci sam był. Miały mu przyjść z Rzymu dyspensy, ale śmierć dała mu pierwej dyspensę, gdyż widocznie niezbyt postępkiem swoim Boga ucieszył. Byłem wtedy posłany z pismem od Jaśka z Oleśnicy do księcia Witolda. Kiedy od króla przyjechał do Rytterswerder książę Henryk, elekt płocki. Już się była Witoldowi wojna wtedy uprzykrzyła, dlatego właśnie, że Wilna nie mógł dobyć, a królowi naszemu uprzykrzyli się rodzeni bracia i ich rozpusta. Widząc tedy, król, większą u Witolda niż u swych rodzonych obrotność i większy rozum, posłał do niego biskupa. Z namową, by krzyżaków porzucił i do posłuszeństwa się nakłonił. Za co mu rządy Litwy miały być oddane. A Witold, chciwy zawsze odmiany, mile poselstwa wysłuchał. Były też i uczty, i gonitwy. Rad elekt konia dosiadał, choć inni biskupi tego nie chwalą. I w szrankach siłę swą rycerską okazywał. A mocarni są z rodu wszyscy książęta mazowieccy. Jako jest wiadomo, że nawet i dzieweczki z tej krwie łacnie podkowy łamią. Raz przeto zbił książę z siodeł 3 rycerzy, drugi raz 5. A z naszych mnie zwalił i pod Zbyszkiem koń przy natarciu na zadzie siadł. Nagrody zaś brał wszystkie z rąk cudnej ryngały, przed którą w pełnej zbroi klękał. I rozmiłowali się tak w sobie, że na ucztach ciągnęli go od niej za rękawy klerici, którzy z nim przyjechali. A ją brat Witold hamował. Dopieroż książę mówił, sam sobie dyspensę dam, a papież mi ją, jeśli nie rzymski, to awinioński potwierdzi. A ślub zaraz ma być, bo zgorzeje. Wielka była obraza boska, ale nie chciał się Witold sprzeciwiać, by posła królewskiego nie zlisić. I ślub był. Potem dojechali do Suraża, a potem do Słucka. Z wielkim żalem tego oto Zbyszka, który sobie niemieckim obyczajem księżnę Ryngałę za panią serca obrał i dozgonną wierność jej ślubował. Ba, przerwał nagle Zbyszko, prawda jest. Ale potem ludzie mówili, że księżna Ryngała, pomiarkowawszy, że nie przystoi jej być za elektem, bo ów, choć się ożenił, godności swej duchownej się wyrzec nie chciał i że nie może być nad takim stadłem błogosławieństwa boskiego, otruła męża. Co ja usłyszawszy, prosiłem jednego świątobliwego pustelnika pod Lublinem, by mnie od tego ślubowania rozwiązał. Był ci on pustelnikiem, odparł śmiejąc się Maćko. Ale czy był świątobliwy, nie wiem. Bośmy go w piątek w boru zajechali, a on kości niedźwiedzie toporem łupał i śpik wysysał, aż mu gardziel grała. Ale mówił, że śpik to nie mięso, a oprócz tego, że uprosił sobie na to pozwoleństwo, gdyż po śpiku widzenia cudowne we śnie miewa i nazajutrz prorokować może do południa. No, no, odrzekł Maćko, a cudna ryngała wdowa jest i może cię na służbę wezwać. Po próżnicy by wzywała, bo ja sobie inną panią obiorę, której do śmierci będę służył, a potem i żonę znajdę. Pierwej znajdź rycerski pas. Uwa! Albo to nie będzie gonit w popołogu królowej? A przedtem albo potem król będzie niejednego pasował. Stanę ja każdemu. Książę nie byłby mnie także obalił, żeby mi koń na zadzie nie siadł. Będą tu lepsi od ciebie. Na to ziemianie spod Krakowa poczęli wołać. Na miły Bóg, toż tu przed królową wystąpią nie tacy jak ty, ale rycerze w świecie najsławniejsi. Będzie gonił Zawisza z Garbowa i Farurej i Dobko z Oleśnicy i taki Powała Staczewa i taki Paszko, złodziej z Biskupic i taki Jaśko Naszan i Abdank z Góry i Andrzej z Brochocic i Krystyn z Ostrowa i Jakub z Kobylan. Gdzie ci się z nimi mierzyć, z którymi ni tu, ni na dworze czeskim, ni na węgierskim nikt mierzyć się nie może? Cóż to? Prawisz, lepszyś od nich ile ci roków? 18, odpowiedział Zbyszko. Wtedy cię każdy między knykciami zgniecie. No, baczym. Lecz Maćko rzekł, słyszałem, że król hojnie nagradza rycerzy, którzy z wojny litewskiej wracają. Mówcie, którzy stąd jesteście, prawda li to? Dalibóg prawda, odrzekł jeden ze szlachty. Wiadoma po świecie, hojność królewska. Jeno się teraz docisnąć do niego nie będzie łatwo, gdyż w Krakowie aż roi się od gości, którzy się na połóg królowej i na chrzciny zjeżdżają, chcąc przez to panu naszemu cześć albo hołd oddać. Ma być król węgierski, będzie, jak opowiadają, i cesarz rzymski, i różnych książąt, a komesów i rycerzy, jako maku. Że to każdy się spodziewa, iż z próżnymi rękoma nie odejdzie. Prawili nawet, i że sam papież Bonifacy zjedzie, którym także łaski i pomocy naszego pana przeciw swemu nieprzyjacielowi z Awinionu potrzebuje. No, wóż w takim natłoku niełatwo będzie o dostęp. Ale byle dostęp znaleźć, a pana pod nogi podjąć, to już zasłużonego hojnie opatrzy. To go i podejmę, bom się wysłużył, a jeżeli wojna będzie, to jeszcze pójdę. Wzięło się coś tam łupem, a coś od księcia Witolda w nagrodę. I biedy nie ma, tylko że już mi wieczorne lata nadchodzą, a na starość, gdy siła z kości wyjdzie, rad by człek miał kąt spokojny. Mile król widział tych, którzy z Litwy pod Jaśkiem z Oleśnicy wrócili. I wszyscy oni tłusto teraz jadają. Widzicie, a jam wtedy jeszcze nie wrócił i dalej wojowałem, bo trzeba wam wiedzieć, że się ta zgoda między królem a kniaziem Witoldem na Niemcach skrupiła. Kniaź chytrze zakładników pościągał, a potem hajże na Niemców. Zamki poburzył, popalił, rycerzy pobił, siła ludu wyścinał. Chcieli się Niemcy mścić razem ze Świdrygiełą, który do nich uciekł. Była znów wielka wyprawa. Sam mistrz Konrad na nią poszedł z mnogim ludem. Wilno oblegli. Próbowali z wież okrutnych zamki burzyć. Próbowali zdradą ich dostać. Nic nie wskurali, a za powrotem tylu ich legło, że i połowa nie wyszła. Wychodziliśmy jeszcze w pole przeciw Ulrykowi z Jungingen, bratu mistrzowemu, który jest wójtem sambijskim. Ale się wójt kniazia przeląkł i z płaczem uciekł, od której to ucieczki jest spokój. I miasto na nowo się buduje. Jeden też święty zakonnik, który po rozpalonym żelezie boso mógł chodzić, prorokował, że od tej pory, póki świat światem, Wilno zbrojnego Niemca pod murami nie obaczy. A jeśli tak będzie, to czyjeż to ręce uczyniły? To rzekłszy, Maćko z Bogdańca wyciągnął przed się dłonie. Szerokie i nadmiar potężne. Inni zaś poczęli kiwać głowami i przyświadczać. Tak, tak, praw w tym, co powiada, tak! Lecz dalszą rozmowę przerwał gwar dochodzący przez okna, z których błony były powyjmowane, albowiem noc zapadła ciepła i pogodna. Z dala słychać było brzękania, ludzkie głosy, parskania koni i śpiewy. Zdziwili się obecni, albowiem godzina była późna i księżyc wysoko już wybił się na niebo. Gospodarz, Niemiec, wybiegł na podwórzec gospody, lecz nim goście zdołali wychylić do dna ostatnie kufle, wrócił jeszcze pośpieszniej, wołając – dwór jakowyś wali! W chwilę zaś później we drzwiach zjawił się pachołek w błękitnym kubraku i składanej czerwonej czapce na głowie. Stanął, spojrzał po obecnych i ujrzawszy gospodarza rzekł – wytrzeć tam stoły i światła naniecić. Księżna Anna Danuta na odpoczynek się tu zatrzyma. To rzekłszy zawrócił. W gospodzie uczynił się ruch. Gospodarz począł wołać na czelać, a goście spoglądali ze zdumieniem jeden na drugiego. – Księżna Anna Danuta? – mówił jeden z mieszczan. – Toć to Kiejstutówna, żona Janusza Mazowieckiego. Ona już od dwóch niedziel w Krakowie, jeno, że wyjeżdżała do Zatora, do księcia Wacława w odwiedziny. Ninie pewno wraca. Kmotrze gamrot, rzekł drugi mieszczanin. Pójdźmy na siano do stodułki. Za wysoka to dla nas kompania. Że nocą jadą, to mi nie dziwno, ozwał się Maćko, bo w dzień upał. Ale czemu, mając pod bokiem klasztor, do gospody zajeżdżają? Tu zwrócił się do Zbyszka. Rodzona siostra cudnej Ryngały. Rozumiesz? A Zbyszko odrzekł. I mazowieckich panien siła musi z nią być. Hej! Rozdział drugi. A wtem przez drzwi weszła księżna. Pani średnich lat, ze śmiejącą się twarzą, przybrana w czerwony płaszcz i szatę zieloną, obcisłą, z pozłoconym pasem na biodrach idącym wzdłuż pachwin i zapiętym nisko wielką klamrą. Za nią szły panny dworskie, niektóre starsze, niektóre jeszcze niedorosłe, w różowych i liliowych wianuszkach na głowach, po większej części z lutniami w ręku. Były i takie, które niosły całe pęki kwiatów świeżych, widocznie uzbieranych po drodze. Zaroiła się izba, bo za pannami ukazało się kilku dworzan i małych pacholików. Weszli wszyscy raźno, z wesołością w twarzach, rozmawiając głośno lub podśpiewując, jakby upojeni pogodną nocą i jasnym blaskiem księżyca. Między dworzanami dwóch było rybałtów, jeden z lutnią, drugi z gęślikami u pasa. Jedna z dziewcząt, młódka, jeszcze może dwunastolatka, niosła też za księżną małą luteńkę, nabijaną miedzianymi ćwiekami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, odezwała się księżna, stając w pośrodku świetlicy. Na wieki wieków amen, odpowiedzieli obecni, bijąc zarazem niskie pokłony. A gdzie gospodarz? Niemiec, usłyszawszy wezwanie, wysunął się naprzód i przyklęknął obyczajem niemieckim. Zatrzymamy się tu dla wypoczynku i posiłku, rzekła pani. Żywo się jeno zakrzątnij, bośmy głodni. Mieszczanie już byli odeszli, teraz zaś dwaj miejscowi szlachcice, a wraz z nimi Maćko z Bogdańca i młody Zbyszko, skłonili się powtórnie i zamierzali opuścić świetlicę, nie chcąc dworowi przeszkadzać. Lecz księżna zatrzymała ich. Szlachtą jesteście, nie przeszkodzicie, zróbcie znajomość z dworzany. Skądże Bóg prowadzi? Oni wówczas zaczęli wymieniać swoje imiona, herby, zawołania i wsie, z których się pisali. Dopieroż pani, usłyszawszy od Maćka, skąd wraca, klasnęła w dłonie i rzekła — Otóż się przygodziło, prawcie namowilnie o moim bracie i o siestrze. Zali zjedzie tu książę Witold na połóg królowej i na krzciny? Chciałby, ale nie wie, czy będzie mógł. Dlatego kolebę srebrną przez księży i bojarzynów naprzód w darze królowej przysłał, przy której kolebce i myśmy z bratańcem przyjechali, strzegąc jej w drodze. To kolebka tu jest? Chciałabym obaczyć. Cała srebrna? Cała srebrna, ale jej tu nie ma. Powieźli ją do Krakowa. A cóż wy w Tyńcu robicie? My tu nawrócili do klasztornego prokuratora naszego krewnego, by pod opiekę zacnych zakonników oddać, co nam wojna przysporzyła i co książę podarował. To Bóg poszczęścił. Godne szłupy? Ale powiadajcie, czemu to brat nie pewien, czy przyjedzie? Bo wyprawę na Tatarów gotuje. Wiem ci ja to. Jeno mnie trapi, że królowa nie prorokowała szczęśliwego końca tej wyprawie, a co ona prorokuje, to się zawsze ziści. Maćko uśmiechnął się. Ej, świątobliwa nasza pani, nijak przeczyć. Ale z księciem Witoldem siła naszego rycerstwa pójdzie. Chłopów dobrych, przeciw którym nikomu nie sporo. A wy to nie pójdziecie? Bom z kolebką przy innych wysłan i przez 5 roków nie zdejmowałem z siebie blach. Odrzekł Maćko, pokazując na bruzdy powyciskane na łosiowym kubraku od pancerza. Ale niech jeno wypocznę. Pójdę, a choćbym sam nie szedł, to tego oto bratanka. Zbyszka, panu Spytkowi z Melsztyna oddam, pod którego wodzą wszyscy nasi rycerze pójdą. Księżna Danuta spojrzała na dorodną postać Zbyszka, lecz dalszą rozmowę przerwało przybycie zakonnika z klasztoru, który, powitawszy księżnę, począł jej pokornie wymawiać, że nie przysłała gońca z oznajmieniem o swoim przybyciu i że nie zatrzymała się w klasztorze, ale w zwyczajnej gospodzie, niegodnej jej majestatu. Nie brak przecie w klasztorze domów i gmachów, w których nawet pospolity człowiek znajdzie gościnę, a cóż dopiero majestat, zwłaszcza zaś małżonki księcia, od którego przodków i pokrewnych tylu dobrodziejstw opactwo doświadczyło. Lecz księżna odpowiedziała wesoło. My jeno tu nogi wstąpili rozprostować, a na ranek trzeba nam do Krakowa. Wyspaliśmy się w dzień i jedziemy nocą dla chłodu. A że to już kury piały, nie chciałam pobożnych zakonników budzić. zwłaszcza z taką kompanią, która więcej o śpiewaniu i pląsach, aniżeli o odpocznieniu myśli. Gdy jednak zakonnik nalegał ciągle, dodała: nie, tu już ostaniem. Dobrze, czas na słuchaniu świeckich pieśni zejdzie, ale na jutrznie do kościoła przyjdziemy, aby dzień z Bogiem zacząć. Będzie msza za pomyślność miłościwego księcia i miłościwej księżnej, rzekł zakonnik. Książę mój małżonek dopiero za 4 albo 5 dni zjedzie. Pan Bóg potrafi i z daleka szczęście zdarzyć, a tymczasem niech nam, ubogim, wolno będzie choć wina z klasztoru przynieść. Radzi odwdzięczym, rzekła księżna. Gdy zaś zakonnik wyszedł, poczęła wołać: hej, Danusia, Danusia, wyleź no na ławkę i uwesel nam serce tą samą pieśnią, którą w zatorze śpiewałaś. Usłyszawszy to, dworzanie prędko postawili na środku izby ławkę. Rybałci siedli po jej brzegach, między nimi zaś stanęła owa młódka, która niosła za księżną nabijaną miedzianymi ćwieczkami lutnię. Na głowie miała wianeczek, a włosy puszczone po ramionach, suknię niebieską i czerwone trzewiczki z długimi końcami. Stojąc na ławce, wydawała się małym dzieckiem, ale zarazem przecudnym, jakby jakowaś figurka z kościoła albo z jasełeczek. Widocznie też nie pierwszy raz przychodziło jej tak stać i śpiewać księżnie, bo nie znać było po niej najmniejszego pomieszania. Dalej, Danusia, dalej! Wołały panny dworskie. Ona zaś wzięła przed się lutnię, podniosła do góry głowę, jak ptak, który chce śpiewać, i przymknąwszy oczęta, poczęła srebrnym głosikiem. Gdybym ci ja miała skrzydełeczka jak gąska, poleciałabym ja za Jaśkiem do Śląska. Rybałci zawtórowali jej zaraz, jeden na gęślikach, drugi na dużej lutni. Księżna, która miłowała nad wszystko świeckie pieśni, poczęła kiwać głową na obie strony, a dzieweczka śpiewała dalej głosem cieniuchnym, dziecinnym i świeżym jak śpiewanie ptaków w lesie na wiosnę. Usiadłabym ci ja na śląskowskim płocie, przypatrz się, Jasiulku, ubogiej sierocie. I znów wtórowali rybałci. Młody Zbyszko z Bogdańca, który przywykłszy od dzieciństwa do wojny i srogich jej widoków, nigdy nic podobnego w życiu nie widział, trącił w ramię stojącego obok Mazura i zapytał: co to za jedna? To jest dzieweczka z dworu księżnej. Nie brak ci u nas rybałtów, którzy dwór rozweselają, ale z niej najmilszy rybałcik i księżna pani niczyich pieśni tak chciwie nie słucha. Nie dziwno mi to. Myślałem, że zgoła anioł i odpatrzyć się nie mogę. Jakże ją wołają? A to nie słyszeliście? Danusia. A jej ojciec jest Jurand ze Spychowa, komes możny i mężny, który do przedchorągiewnych należy. Hej, nie widziały takiej ludzkie oczy. Miłują ją też wszyscy, i za śpiewanie, i za urodę. A którym jej rycerz? Dyć to jeszcze dziecko. Dalszą rozmowę znów przerwał śpiew Danusi. Zbyszko patrzał z boku na jej jasne włosy, na podniesioną głowę, na zmrużone oczki i na całą postać oświeconą zarazem blaskiem świec woskowych i blaskiem wpadających przez otwarte okna promieni miesiąca. I zdumiewał się coraz bardziej. Zdawało mu się, że już ją kiedyś widział, ale nie pamiętał, czy we śnie, czy gdzieś w Krakowie, na szybie kościelnej. I znów, trąciwszy dworzanina, pytał przyciszonym głosem: to ona z waszego dworu? Matka jej przyjechała z Litwy z księżną Anną Danutą, która wydała ją za grabię Juranda ze Spychowa. Gładka była i możnego rodu, nad wszystkie inne panny księżne miła i sama księżne miłująca. Dlatego też córce dała to samo imię, Anna Danuta. Ale 5 lat temu, gdy przy Złotoryi Niemcy napadli na nasz dwór, ze strachu zmarła. Wtedy księżna wzięła dzieweczkę i od tej pory ją hoduje. Ojciec też często na dwór przyjeżdża i rad widzi, że mu się dziecko zdrowo w miłości księżnej chowa. Jeno, ilekroć na nią spojrzy, tylekroć łzami się zalewa nieboszczkę swoją wspominając. A potem wraca na Niemcach pomsty szukać za krzywdę swoją okrutną. Miłował ci on tak tę swoją żonę, jako nikt do tej pory na całym Mazowszu nie miłował. I siła już Niemców za nią pomożył. A Zbyszkowi zaświeciły oczy w jednej chwili i żyły nabrały mu na czole. — To jej matkę Niemcy zabili? — spytał. — Zabili i nie zabili. Sama umarła ze strachu. 5 roków temu pokój był, nikt o wojnie nie myślał i każdy bezpieczno chadzał. Pojechał książę wieżę jedną w Złotoryi budować. Bez wojska, jeno z dworem, jako zwyczajnie czasu pokoju. Tymczasem wpadli zdrajcy Niemcy, bez wypowiedzenia wojny, bez żadnej przyczyny. Samego księcia nie pomnąc ni na bojaźń boską, ni na to, że od jego przodków wszystkie dobrodziejstwa na nich spadły, przywiązali do konia i porwali. Ludzi pobili. Długo książę w niewoli u nich siedział i dopiero gdy król Władysław wojną im zagroził, ze strachu go puścili. Ale przy owym napadzie umarła matka Danusi, bo ją serce udusiło, które jej pod gardło podeszło. A wy, panie, byliście przy tym? Jakże was zowią, bom zapomniał? Ja się zowie Mikołaj z Długolasu, a przezywają mnie obuch. Przy napadzie byłem. Widziałem jako matkę Danusiną. Jeden Niemiec z pawimi piórami na hełmie chciał do siodła troczyć. I jako w oczach mu na sznurze zbielała. Samego też mnie halebardą zacięli, od czego znak noszę. To rzekłszy, ukazał głęboką bliznę w czaszce, ciągnącą się spod włosów na głowie aż do brwi. Nastała chwila milczenia. Zbyszko począł znów patrzeć na Danusię. Po czym spytał: — I rzekliście, panie, że ona nie ma rycerza? Lecz nie doczekał odpowiedzi, gdyż w tej chwili śpiew ustał. Jeden z rybałtów, człowiek tłusty i ciężki, podniósł się nagle, przez co ława przechyliła się w jedną stronę. Danusia zachwiała się i rozłożyła rączki, lecz nim zdołała upaść lub zeskoczyć, rzucił się Zbyszko jak żbik i porwał ją na ręce. Księżna, która w pierwszej chwili krzyknęła ze strachu, roześmiała się zaraz wesoło i poczęła wołać: — Oto rycerz Danusin, bywajże rycerzyku i oddaj nam naszą miłą śpiewaczkę. — Chwacko ci ją ułapił! — ozwały się głosy wśród dworzan. Zbyszko zaś szedł ku księżnej, trzymając przy piersiach Danusię, która objąwszy go jedną ręką za szyję, drugą podnosiła w górę lutennikę, z obawy by się nie zgniotła. Twarz miała śmiejącą się i uradowaną, choć trochę przestraszoną. Tymczasem młodzieńczyk, doszedłszy do księżnej, postawił przed nią Danusię, sam zaś klęknął i podniósłszy głowę, rzekł z dziwną w jego wieku śmiałością: Niechże będzie wedle waszych słów, miłościwa pani. Pora tej wdzięcznej panience mieć swego rycerza, a pora i mnie mieć swoją panią, której urodę i cnoty będę wyznawał, za czym z waszym pozwoleństwem tej oto właśnie chcę ślubować i do śmierci wiernym jej w każdej przygodzie ostać. Na twarzy księżnej przemknęło zdziwienie. Ale nie z powodu słów Zbyszkowych, tylko dlatego, że wszystko stało się tak nagle. Obyczaj rycerskiego ślubowania nie był wprawdzie polski, jednakże Mazowsze, leżąc na rubieży niemieckiej i widując często rycerzy z dalekich nawet krajów, znało go lepiej nawet niż inne dzielnice i naśladowało dość często. Księżna słyszała też o nim dawniej, jeszcze na dworze swego wielkiego ojca, gdzie wszystkie obyczaje zachodnie były uważane za prawo i wzór dla szlachetniejszych wojowników. Z tych przeto powodów nie znalazła w chęci Zbyszka nic takiego, co by obrazić mogło ją lub Danusię. Owszem, uradowała się, że miła sercu dwórka poczyna zwracać ku sobie rycerskie serca i oczy. Więc z rozbawioną twarzą zwróciła się do dziewczyny: — Danuśka, Danuśka, chcesz li mieć swego rycerza? A przeto włosa Danusia podskoczyła naprzód 3 razy do góry w swoich czerwonych trzewiczkach, a następnie chwyciwszy księżnę za szyję, poczęła wołać z taką radością, jakby jej obiecywano jakąś zabawę, w którą się tylko starszym bawić wolno. — Chcę, chcę! Księżnie ze śmiechu aż łzy napłynęły do oczu, a z nią śmiał się cały dwór. Wreszcie jednak pani, uwolniwszy się z rąk Danusinych, rzekła do Zbyszka: Aj, ślubuj, ślubuj! Cóż za się jej poprzysiężesz? Lecz Zbyszko, który wśród śmiechu zachował niezachwianą powagę, ozwał się równie poważnie, nie wstając z klęczek. Ślubuję jej, i że stanąwszy w Krakowie, powieszę pawęż na gospodzie, na niej kartę, którą mi uczony w piśmie kleryk foremnie napisze. Jako panna Danuta Jurandówna, najurodziwsza jest i najcnotliwsza między pannami, które we wszystkich królestwach bydlą. A kto by temu się przeciwił? Z tym będę się potykał, póty, póki sam nie zginę albo on nie zginie. Chyba by w niewolę radziej poszedł. Dobrze. Widać, rycerski obyczaj znasz. A co więcej? A potem, uznawszy od pana Mikołaja z Długolasu, jako mać panny Jurandówny, za przyczyną Niemca, z pawim grzebieniem na hełmie, ostatni dech puściła, ślubuje kilka takich pawich czubów ze łbów niemieckich zedrzeć i pod nogi mojej pani położyć. Na to spoważniała księżna i spytała: nie dla śmiechu ślubujesz? A Zbyszko odrzekł: tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż, któren ślub w kościele przed księdzem powtórzę. Chwalebna jest z lutym nieprzyjacielem naszego plemienia walczyć, ale mi cię żal, boś młody i łatwo zginąć możesz. Wtem przesunął się Maćko z Bogdańca, który dotychczas jako człowiek dawniejszych czasów ramionami tylko wzruszał, teraz jednak uznał za stosowne przemówić. Co do tego, nie frasujcie się, miłościwa pani. Śmierć w bitwie każdemu się może przygodzić, a szlachcicowi, stary liczy młody, to nawet chwalebna jest. Ale nie cudna temu chłopcu wojna, bo chociaże mu roków nie dostaje, nieraz już trafiało mu się potykać z konia i piechtą, kopią i toporem, długim albo krótkim mieczem, z pawężą albo bez. Nowotny to jest obyczaj, że rycerz dziewce, którą rad widzi, ślubuje. Ale że Zbyszko swoje pawie czuby obiecał, tego mu nie przyganie. Wiskał już Niemców, niech jeszcze powiska. A że od tego wiskania parę łbów pęknie, to mu jeno sława z tego urośnie. To widzę, że niezbyle otrokiem sprawa, rzekła księżna. A potem do Danusi. Siadaj, że na moim miejscu jako pierwsza dzisiaj osoba. Jeno się nie śmiej, bo nie idzie. Danusia siadła na miejscu pani. Chciała przy tym udać powagę, ale modre jej oczka śmiały się do klęczącego Zbyszka i nie mogła się powstrzymać od przebierania z radości nóżkami. — Daj mu rękawiczki — rzekła księżna. Danusia wyciągnęła rękawiczki i podała Zbyszkowi, który przyjął je ze czcią wielką i przycisnąwszy do ust rzekł — przypnę je do hełmu, a kto po nie sięgnie, gorze mu. Po czym ucałował ręce Danusi, a po rękach nogi i wstał. Ale wówczas opuściła go dotychczasowa powaga, a napełniła mu serce wielka radość, że odtąd za dojrzałego męża wobec całego tego dworu będzie uchodził, więc potrząsając Danusine rękawiczki, począł wołać na wpół wesoło, na wpół zapalczywie: bywajcie, psu braty z pawimi czubami, bywajcie! Lecz w tej chwili wszedł do gospody ten sam zakonnik, który był już poprzednio, a wraz z nim dwóch innych, starszych. Słudzy klasztorni nieśli za nimi kosze z wikliny, a w nich łagiewki z winem i różne zebrane na prędce przysmaki. Dwaj owi poczęli witać księżnę i znów wymawiać jej, że nie zajechała do opactwa, a ona tłumaczyła im powtórnie, że wyspawszy się w dzień, wraz z całym dworem podróżuje nocą dla chłodu, więc wypoczynku jej nie trzeba, i że nie chcąc budzić ni znakomitego opata, ni zacnych zakonników, wolała zatrzymać się dla wyprostowania nóg w gospodzie. Po wielu grzecznych słowach stanęło wreszcie na tym, że pojutrzni i mszy porannej księżna z dworem przyjmie śniadanie i wypoczynek w klasztorze. Uprzejmi zakonnicy zaprosili też wraz z Mazurami ziemian krakowskich i Maćka z Bogdańca, który i tak miał zamiar udać się do opactwa, aby dostatek zdobyty na wojnie albo darem od hojnego Witolda otrzymany, a przeznaczony na wykupno z zastawu Bogdańca w klasztorze złożyć. Ale młody Zbyszko nie słyszał zaprosin, skoczył bowiem do wozów swoich i stryjowskich, stojących pod strażą służby, by się odziać i w przystojniejszej odzieży księżnie i Danusi się przedstawić. Wziąwszy więc z wozu łuby, kazał je nieść do izby czeladnej i tam począł się przebierać. Utrefiwszy naprzód pośpiesznie włosy, wsunął je w pątlik jedwabny, bursztynowymi paciorkami wiązany, z przodu zaś mający perełki prawdziwe. Następnie wdział jakę z białego jedwabiu, naszytą w złote gryfy, u dołu zaś szlakiem ozdobną. Z wierzchu opasał się pasem pozłocistym, podwójnym, przy którym wisiał mały kord, w srebro i kość słoniową oprawny. Wszystko to było nowe, błyszczące i wcale krwią nie poplamione, chociaż łupem na młodym rycerzu fryzyjskim służącym u krzyżaków wzięte. Naciągnął następnie Zbyszko prześliczne spodnie, w których jedna nogawica była w podłużne pasy zielone i czerwone, druga w fioletowe i żółte. Obie zaś kończyły się u góry pstrą szachownicą. Za czym, wdziawszy jeszcze purpurowe z długimi nosami trzewiki, piękny i wyświeżony, udał się do izby ogólnej. Jakoż, gdy stanął we drzwiach, widok jego mocny na wszystkich sprawił wrażenie. Księżna, widząc teraz, jak urodziwy rycerz ślubował miłej Danusi, uradowała się jeszcze bardziej. Danusia zaś skoczyła w pierwszej chwili ku niemu jak sarna. Lecz czy to piękność młodzieńca, czy głosy podziwu dworzan wstrzymały ją, nim dobiegła, tak, że zatrzymawszy się na krok przed nim, spuściła nagle oczka i splutłszy dłonie poczęła wykręcać paluszki, zapłoniona i zmieszana. Lecz za nią przybliżyli się inni, sama pani, dworzanie i dwórki, i rybałci, i zakonnicy, wszyscy bowiem chcieli mu się lepiej przyjrzeć. Panny mazowieckie patrzyły na niego jak w tęczę, żałując teraz każda, że nie ją wybrał. Starsze podziwiały kosztowność ubioru, tak że naokół utworzyło się koło ciekawych. Zbyszko zaś stał w środku z chełpliwym uśmiechem na swej młodzieńczej twarzy i okręcał się nieco na miejscu, aby lepiej mogli mu się przyjrzeć. — Któż to jest? — zapytał jeden z zakonników. — To jest rycerzyk, bratanek tego oto szlachcica — odrzekła księżna, ukazując na Maćka. — Jen dopiero co Danusi ślubował. A zakonnicy nie okazali też zdziwienia, albowiem takie ślubowanie nie obowiązywało do niczego. Ślubowano częstokroć niewiastom zamężnym, a w rodach znamienitych, wśród których zachodni obyczaj był znany, każda prawie miała swego rycerza. Jeśli zaś rycerz ślubował pannie, to nie stawał się przez to jej narzeczonym. Owszem, najczęściej ona brała innego męża, a on, o ile posiadał cnotę stałości, nie przestawał jej być wprawdzie wiernym, ale żenił się z inną. Trochę więc dziwił zakonników młody wiek Danusi, wszelako i to nie bardzo, gdyż w owym czasie 16-letni wyrostkowie bywali kasztelanami. Sama wielka królowa Jadwiga w chwili przybycia z Węgier liczyła lat 15, a 13-letnie dziewczęta szły za mąż. Zresztą patrzano w tej chwili więcej na Zbyszka niż na Danusię i słuchano słów Maćka, który, dumny z bratanka, opowiadał, w jaki sposób młodzik przyszedł do szat tak zacnych. Rok i 9 niedziel temu, mówił, byliśmy proszeni w gościnę przez rycerzy saksońskich. A był też u nich także w gościnie pewien rycerz z dalekiego narodu Fryzów, którzy hen aż nad morzem mieszkają, a miał z sobą syna 3 roki od Zbyszka starszego. Raz na uczcie ów syn począł Zbyszkowi nieprzystojnie przymawiać i że ni wąsów, ni brody nie ma. Zbyszko, jako jest wartki, nie słuchał tego mile. Ale zaraz, chwyciwszy go za gębę, wszystkie włosy mu z niej wydarł. O co później potykaliśmy się na śmierć lub na niewolę. — Jakże to potykaliście się? — spytał pan z Długolasu. — Bo się ojciec za synem ujął, a ja za Zbyszkiem. Więc potykaliśmy się samoczwart, wobec gości, na udeptanej ziemi. Taka zaś stanęła umowa, że kto zwycięży, ten i wozy, i konie, i sługi zwyciężonego zabierze. I Bóg zdarzył, porżnęliśmy owych Fryzów, choć z niemałym trudem, bo im ni męstwa, ni mocy nie brakło, a łup wzięliśmy znamienity. Było wozów 4, w każdym po parze podjestków i 4 ogiery ogromne i sług 9. I zbroić z 2 wybornych, jakich mało byś u nas znalazł. Hełmyśmy po prawdzie w boju połupali, ale Pan Jezus w czym innym nas pocieszył. Bo szat kosztownych była cała skrzynia przedniokowana i te, w które się Zbyszko teraz przybrał, także w niej były. Na to dwaj ziemianie z krakowskiego i wszyscy Mazurowie poczęli spoglądać z większym szacunkiem na stryja i na synowca, zaś pan z Długolasu, zwany Obuchem, rzekł: Toście widzę, chłopy nieociągliwe i srogie. Wierzym teraz, że ów młodzik czuby pawie dostanie. a Maćko śmiał się, przy czym w surowej jego twarzy było istotnie coś drapieżnego. Lecz tymczasem służba klasztorna powydobywała z wiklinowych koszów wino i przysmaki. A z czeladnej dziewki służebne poczęły wynosić misy pełne dymiącej jajecznicy, a okolone kiełbasami, od których rozszedł się po całej izbie mocny, a smakowity zapach wieprzowego tłuszczu. Na ten widok wezbrała we wszystkich ochota do jedzenia i ruszono ku stołom.